Ojciec Zdzisław pozdrawia wszystkich słuchaczy w audycji, którą jest rozważanie katechizmu Kościoła katolickiego. Drodzy, podczas ostatniej naszej refleksji nad katechizmem powiedzieliśmy sobie, że wszystkie określenia dogmatów w odniesieniu do osoby Maryi swój fundament mają w wierze w Jezusa Chrystusa. Temat naszych aktualnych rozważań umieszczony jest, przypominam, w drugim paragrafie rozdziału drugiego, który mówi nam o takich prerogatywach Maryi jak niepokalane poczęcie, dziewictwo i boskie macierzyństwo Maryi. Podkreśliłem również w ostatniej katechezie, że te prerogatywy Maryi są jednocześnie prawdami wiary, które bezpośrednio powiązane są z poprzednim paragrafem mówiącym o tajemnicy wcielenia Słowa Bożego. Doszliśmy do ważnej konkluzji, mówiąc, że Kościół równocześnie nauczał i naucza o boskim macierzyństwie, ale równocześnie też o dziewictwie Maryi. Dziewictwie rozumianym nie tylko w sensie duchowym, ale też i fizycznym. I stąd wiemy, że Maryja w całej tradycji Kościoła ukazywana jest jako dziewica i równocześnie jako matka. We fragmencie, który w katechizmie zatytułowany jest Przeznaczenie Maryi, mogliśmy zobaczyć, jak ważną rolę w historii zbawienia spełnia Maryja, którą Bóg od wieczności przeznaczył na matkę swego Syna. W tej zbawczej historii w duchu wiary należy popatrzeć na fakt jej niepokalanego poczęcia. Katechizm powiada, że istotnie, by móc dać dobrowolne przyzwolenie wiary na zapowiedź swego powołania, było konieczne, aby Maryja całkowicie była przeniknięta przez łaskę Bożą. W ciągu wieków Kościół uświadomił sobie, że Maryja, napełniona łaską przez Boga, została odkupiona od chwili swego poczęcia. Właśnie to wyraża dogmat niepokalanego poczęcia, ogłoszony w roku 1854 przez Ojca Świętego Piusa IX. Dzisiaj, drodzy, sięgając do następnych numerów Katechizmu Kościoła Katolickiego, pragniemy pogłębić temat dziewictwa Maryi. W numerze 496 czytamy, że już w pierwszych symbolach wiary Kościół wyznawał, że Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie dziewicy Maryi, stwierdzając także aspekt cielesny tego wydarzenia. Jezus został poczęty z Ducha Świętego bez nasienia męskiego. Ojcowie Kościoła widzą w dziewiczym poczęciu znak, że to rzeczywiście Syn Boży przyszedł w człowieczeństwie podobnym do naszego. W ten sposób mówi święty Ignacy Antiocheński na początku II wieku. Jesteście mocno przekonani, że nasz Pan jest rzeczywiście z rodu Dawida według ciała, Synem Bożym według woli i mocy Bożej, prawdziwie narodzonym z dziewicy. On był prawdziwie w swoim ciele przybity do krzyża pod Poncjuszem Piłatem, prawdziwie cierpiał, także prawdziwie zmartwychwstał. Drodzy, a w następnym numerze czytamy: opowiadania ewangeliczne uznają dziewicze poczęcie za dzieło Boże, przekraczające wszelkie rozumienie i wszelkie ludzkie możliwości. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, mówi anioł do Józefa o Maryi, jego małżonce. Kościół Święty widzi w tym wypełnienie Bożej obietnicy danej przez proroka Izajasza. Oto dziewica pocznie i porodzi syna. Drodzy, Kościół zawsze uważał dziewictwo Maryi za prawdę wiary, przyjmując i pogłębiając świadectwo Ewangelii Łukasza i Mateusza, potwierdzone także przez Jana. W opisie zwiastowania ewangelista Łukasz nazywa Maryję dziewicą i wspomina zarówno o jej postanowieniu zachowania dziewictwa, jak i o Bożym zamyśle, który miał pogodzić to postanowienie z jej cudownym macierzyństwem. Ewangelista Mateusz, opowiadając o objawieniu się anioła Józefowi, mówi podobnie jak święty Łukasz o poczęciu, które dokonało się z Ducha Świętego, i wyklucza pożycie małżeńskie. Nieco później również Józef zostaje powiadomiony o dziewiczym poczęciu Jezusa. W jego przypadku nie jest to wezwanie do wyrażenia zgody na poczęcie się Syna Maryi jako owocu nadprzyrodzonej interwencji Ducha Świętego i współpracy Matki. Józef został jedynie powołany do dobrowolnego przyjęcia swej roli oblubieńca dziewicy i swej ojcowskiej misji wobec dziecka. Ewangelista Mateusz skłania nas do wniosku, że dziewicze poczęcie było przedmiotem refleksji w pierwszej chrześcijańskiej wspólnocie, która rozumiała jego zgodność z Bożym planem zbawienia i związek z tożsamością Jezusa jako Boga z nami. W odróżnieniu od ewangelistów Łukasza i Mateusza, Marek w swojej Ewangelii nie mówi o poczęciu i narodzinach Jezusa. Warto jednak zauważyć, że nie wspomina też nigdy o Józefie, małżonku Maryi. Jezus jest nazywany przez mieszkańców Nazaretu synem Maryi lub też w kilku innych kontekstach synem Bożym. Te dane pozostają w zgodzie z wiarą i z wiarą w tajemnicę jego dziewiczego poczęcia. Pewne odkrycie współczesnej egzegezy pozwala sądzić, że prawda ta jest bezpośrednio wyrażona także w 13 wersecie prologu Ewangelii Janowej. Werset ten niektórzy komentatorzy starożytni, tacy na przykład jak Ireneusz i Tertulian, odczytują nie w liczbie mnogiej, jak jest przyjęte, ale w liczbie pojedynczej. On, który ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodził. Ta wersja w liczbie pojedynczej czyni z prologu Janowego jedno z najważniejszych świadectw dziewiczego poczęcia Jezusa, włączone w kontekst tajemnicy wcielenia. Słowa Pawła bardzo znaczące: gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo, otwierają nam drogę do refleksji nad osobowością Syna i z kolei nad Jego narodzeniem się z dziewicy. To jednomyślne świadectwo wszystkich Ewangelii potwierdza, że wiara w dziewicze poczęcie Jezusa jest bardzo mocno zakorzeniona w różnych środowiskach pierwotnego Kościoła. W ich świetle zupełnie bezpodstawne są pewne współczesne interpretacje, które ujmują dziewicze poczęcie nie w sensie fizycznym i biologicznym, ale jedynie symbolicznym lub metaforycznym. Ma ono według nich wskazywać, że Jezus jest darem Bożym dla ludzkości. W numerze 498 czytamy: zaniepokojenie wywoływał niekiedy fakt milczenia Ewangelii świętego Marka i listów Nowego Testamentu o dziewiczym poczęciu przez Maryję. Można było także stawić sobie pytanie, czy nie chodzi tu o jakieś legendy lub konstrukcje teologiczne bez podstaw historycznych? Trzeba na to odpowiedzieć, że wiara w dziewicze poczęcie Jezusa spotkała się z żywą opozycją, drwinami i nieporozumieniem ze strony niewierzących, Żydów i pogan. Drodzy, to mówi katechizm, że ta prawda wiary spotykała się z taką opozycją, z takimi drwinami. Ze strony tu są wymienieni kogo? Niewierzących Żydów i pogan. Ale dobrze wiemy, że i dzisiaj dla wielu ta tajemnica to jest temat do drwin. Nie była ona motywowana mitologią pogańską czy jakąś adaptacją ówczesnych idei, mówi katechizm. Sens tego wydarzenia jest dostępny tylko dla wiary, która widzi go w powiązaniu tajemnic między sobą. W całości misteriów Chrystusa, od wcielenia aż do Paschy. Już święty Ignacy Antiocheński świadczy o tym powiązaniu. Książę tego świata nie znał dziewictwa Maryi i jej rozwiązania, jak również śmierci Pana. Te trzy niezwykłe tajemnice wypełniły się w milczeniu Boga. Drodzy, Ewangelie mówią jednoznacznie o dziewiczym poczęciu, w sensie też biologicznym, dokonanym przez Ducha Świętego. I prawda ta została przyjęta przez Kościół już w pierwszych wyznaniach wiary. To potwierdza katechizm. Wiara wyrażona w Ewangeliach znajduje potwierdzenie w całej późniejszej tradycji. Wyznania wiary pierwszych pisarzy chrześcijańskich zawierają stwierdzenia o dziewiczym poczęciu. Autorzy ci, mówiąc o dziewiczym poczęciu Jezusa, pojmują je w sposób realny i historyczny i dalecy są od tezy o dziewictwie jedynie moralnym lub o jakimś bliżej nieokreślonym darze łaski, który objawił się przez narodzenie dziecka. Uroczyste wyznania wiary soborów ekumenicznych lub magisterium papieskiego powstały jako kontynuacja pierwszych krótkich formuł, doskonale współbrzmią z tą prawdą. Choć wypowiedzi magisterium z wyjątkiem soboru laterańskiego zwołanego w 649 roku przez papieża Marcina I nie precyzują znaczenie słowa dziewica, jest oczywiste, że określenie to zastosowane zostało w sposób powszechnie przyjętym sensie. Oznacza powstrzymywanie się od współżycia płciowego i zachowanie nienaruszalności cielesnej. W każdym razie nienaruszalność fizyczna jest uważana za istotny element prawdy wiary o dziewiczym poczęciu Jezusa, jak mówi katechizm w numerze 496. Nazywanie Maryi świętą, zawsze dziewicą, niepokalaną, zwraca uwagę na więź między świętością a dziewictwem. Maryja wybrała życie w dziewictwie, ponieważ pragnęła oddać całe swoje życie, całe swoje serce Bogu. Drodzy, wracając do sceny zwiastowania, do anioła, który jej zapowiada poczęcie narodziny Jezusa, Maryja zwróciła się z pytaniem: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Pytanie to wydaje się co najmniej zaskakujące, jeśli przypomnimy sobie biblijne opowieści o kobietach bezpłodnych, które otrzymywały zapowiedź cudownych narodzin dziecka. Tamte przypadki dotyczyły kobiet zamężnych, bezpłodnych z przyczyn naturalnych, które Bóg obdarzał dzieckiem poprzez normalne pożycie małżeńskie, odpowiadając na ich żarliwe modlitwy. Gdy anioł przybywa ze zwiastowaniem do Maryi, sytuacja jest inna. Maryja nie jest kobietą zamężną, czy też cierpiącą na bezpłodność. Na mocy dobrowolnego wyboru pragnie pozostać dziewicą. Właśnie to postanowienie zachowania dziewictwa, owoc miłości do Boga, wydaje się stanowić przeszkodę dla zapowiedzianego macierzyństwa. Na pierwszy rzut oka można by sądzić, mówi Jan Paweł II, że słowa Maryi mówią jedynie o jej obecnym stanie dziewictwa. Maryja stwierdza, że nie zna męża, to znaczy, że jest dziewicą. Jednakże kontekst, w jakim zostaje zadane pytanie, jak się to stanie, i stwierdzenie nie zna męża, podkreślają zarówno obecny stan dziewictwa Maryi, jak również jej wolę pozostania dziewicą. Wyrażenie przez nią użyte z czasownikiem w czasie teraźniejszym pozwala zrozumieć, że jej kondycja ma charakter trwały i pozostanie niezmieniona. Rozważając niezwykłe doświadczenie dziewicy z Nazaretu, nie powinniśmy jednak popełnić błędu, jakim byłoby całkowite uzależnienie jej wewnętrznej postawy od mentalności otoczenia. Przekreślałoby to bowiem wyjątkowość tajemnicy, jaka się w niej dokonała. Nie możemy zwłaszcza zapominać, że od początku swego życia Maryja otrzymała niezwykłą łaskę, co uznał także anioł w momencie zwiastowania. Maryja jako pełna łaski została obdarzona doskonałą świętością, która według interpretacji Kościoła sięga samych początków jej istnienia. Niezwykły przywilej niepokalanego poczęcia wywarł wpływ na cały rozwój duchowy młodej niewiasty z Nazaretu. Należy zatem uznać, że Maryja wybrała ideał dziewictwa pod wpływem nadzwyczajnego natchnienia tego samego Ducha Świętego, który w całej późniejszej historii Kościoła będzie prowadził bardzo wiele kobiet drogą dziewiczej konsekracji. Szczególna obecność łaski w życiu Maryi wzbudziła w niej postanowienie zachowania dziewictwa. Napełniona od początku swego życia niezwykłymi darami Bożymi, Maryja dąży do oddania Bogu całe siebie, duszy i ciała, ofiarując Mu też i swoje dziewictwo. Pragnienie życia w dziewictwie współbrzmiało też z ideałem ubóstwa wobec Boga, któremu Stary Testament przypisuje wielką wartość. Przyjmując w pełni ten ideał, Maryja rezygnuje także z macierzyństwa, które stanowiło osobiste bogactwo kobiety, wysoko cenione w Izraelu. Dlatego też, jak mówi nauka Soboru Watykańskiego, zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują Go. Jednakże stając przed Bogiem w swoim ubóstwie i pragnąc płodności jedynie duchowej jako owocu miłości Boga, w chwili zwiastowania Maryja odkrywa, że Bóg przemienił jej ubóstwo w bogactwo, a ona stanie się dziewiczą matką Syna Najwyższego. Później odkryje też, że jej macierzyństwo ma ogarnąć wszystkich ludzi, których Syn przyszedł zbawić. Postanowienie zachowania dziewictwa, drodzy, które możemy odczytać w słowach wypowiedzianych przez Maryję przy zwiastowaniu, jest tradycyjnie uważane za źródło i natchnienie chrześcijańskiej praktyki dziewictwa w dziejach Kościoła. I tu chciałbym się odnieść do świętego Augustyna, który uznaje, że to postanowienie nie wynikało z posłuszeństwa Bożemu nakazowi, ale było ślubem złożonym dobrowolnie. Pozwoliło to ukazywać Maryję jako wzór dla świętych dziewic w całych dziejach Kościoła. Maryja poświęciła swoje dziewictwo Bogu, gdy nie wiedziała jeszcze, kogo ma począć w swym łonie. Uczyniła to, abyśmy naśladowali niebiańskie życie w ziemskim ciele na mocy własnego postanowienia, a nie z posłuszeństwa nakazowi, z wyboru miłości, a nie przymusu służby. To są słowa świętego Augustyna. Anioł nie żąda od Maryi, by pozostała dziewicą. To Maryja z własnej woli wyraża swój zamiar zachowania dziewictwa. W tym postanowieniu wyraża się jej wybór miłości, który prowadzi ją do całkowitego poświęcenia się Bogu przez dziewicze życie. I chociaż święty Augustyn używa słowa ślub, aby ukazać kobietom, które nazywa świętymi dziewicami, najwyższy wzorzec ich życia, Ewangelia nie poświadcza, że Maryja złożyła formalny ślub, który już w pierwszych wiekach Kościoła był formą konsekracji i ofiarowania własnego życia Bogu. Z Ewangelii wynika, że Maryja powzięła osobistą decyzję pozostania dziewicą, ofiarowując swoje serce Bogu. Pragnie być Jego wierną oblubienicą i spełniać powołanie córy Syjonu. To postanowienie czyni z niej jednak pierwowzór tych wszystkich, którzy w Kościele postanowili służyć Bogu niepodzielnym sercem, zachowując dziewictwo. Wielkie dzieła, jakich Bóg także dzisiaj dokonuje w sercu i w życiu wielu młodych ludzi, dokonały się przede wszystkim w duszy Maryi. Drodzy słuchacze, także w naszym świecie, mimo silnego oddziaływania kultury, która często jest powierzchowna i nastawiona na konsumpcję, wielu młodych podejmuje wezwanie, jakie niesie im przykład Maryi, i oddaje swą młodość Bogu i służbie braciom. I taka decyzja nie jest żadną rezygnacją z wartości czysto ludzkich, ale raczej jest wyborem wartości wyższych. Wybór życia w dziewictwie jest ostatecznie uzasadniony pragnieniem pełnego oddania się Chrystusowi. Szczególnie wyraźnie widzimy to w życiu Maryi. Choć przed zwiastowaniem nie jest tego świadoma, Duch Święty wzbudza w niej wolę ofiarowania swego dziewictwa ze względu na Chrystusa. Pozostaje dziewicą, aby całym swym jestestwem przyjąć Mesjasza i Zbawiciela. To dziewicze życie Maryi budzi w całym chrześcijańskim ludzie cześć dla daru dziewictwa oraz pragnienie, aby pomnażał się on w Kościele jako znak prymatu Boga nad wszelką inną rzeczywistością, jako prorocza zapowiedź życia przyszłego. Drodzy, w tym momencie pragnę skończyć refleksję wokół katechizmu Kościoła katolickiego. Starałem się, bazując na katechizmie, też na nauczaniu Jana Pawła II, pogłębić, przybliżę samą tajemnicę dziewictwa i też zobaczyć, jak ta tajemnica dziewictwa wpływa na bardzo konkretne życie duchowe, wybory ludzkich serc w przeciągu całego istnienia Kościoła. Wielu wpatrzeni w Maryję, ta, która pragnęła niepodzielnym sercem służyć Bogu, wielu na jej wzór pragnie też żyć czystym sercem, niepodzielnym sercem, poprzez posługę, jaką jest życie konsekrowane czy kapłaństwo.